Ojcze, ja Ci oddaję ten czas i wyznaję, że jesteś cudowny, Ojcze, kiedy przychodzisz do swojego ludu, kiedy objawiasz swoje ojcowskie serce, kiedy przynosisz ze swojego serca przez Ducha Świętego, przez Jezusa Chrystusa, przez Ducha Świętego do naszych serc cudowne objawienie. Panie Duchu Święty, dzisiaj Ciebie tutaj wzywamy i postrzegamy jako Tego, który przyjdzie i przyniesie świeżość do naszych serc. Duchu Święty, takiego Ciebie oczekujemy. Ty jesteś tym, który wzbudzasz to oczekiwanie w nas i jesteś tą świeżością w nas. Jesteś tym cichym i ciepłym i łagodnym głosem w nas. I potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty, żebyś nas dzisiaj przekonał o prawdzie Bożego Słowa. Wyznajemy, że kochamy Cię i dziękujemy Ci właśnie, że spotykamy się w takiej, a nie innej sytuacji. Amen. Temat tego spotkania, bo tak naprawdę to pastor mnie prosił, żeby ten temat uściślić i prosił, żeby kontynuować gdzieś to, się nie odważę kontynuować, ale po prostu gdzieś, żeby pójść w tym klimacie i w tym temacie prowadzenia przez Ducha Świętego. Ja to tak nazywałam, temat / prowadzeni przez Ducha Świętego, prowadzeni. I w liście do Rzymian czytamy, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliśmy ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliśmy ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. To jest potężna prawda dla naszego życia. Ta prawda mówi o tożsamości, jaką mamy. Pokazuje nam fundament, na jakim jest osadzone nasze życie chrześcijańskie. Pokazuje nam również ducha, który nas pociesza, wspiera, który jest wstawiennikiem i świadczy o Jezusie w nas. Bo kiedy prześledzimy następne wersety tego listu do Rzymian, mamy, a jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie z cierpliwością. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem nieraz, o co się modlić, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Słuchajcie, to jest potężna radość i potężne objawienie, że kiedy my czegoś nie potrafimy, kiedy my nie domagamy, kiedy my nie jesteśmy mocni, to my nawet tego nie wiemy. Możemy spać, możemy chodzić po tym świecie, pracować, uczyć się, a Duch Pana wspiera nas i wstawia się za nami w nieustannych westchnieniach, w nieustannych błaganiach. Czy to nie jest wspaniałe? To jest wspaniałe. Ja też będę chciała się, ja trochę galopuję, bo pragnę to skrócić, żebyśmy po prostu wytrwali tutaj w tej sytuacji. Chciałam się też podzielić czymś bardzo osobistym. Jest to zawsze trudne, dzielić się czymś osobistym, ale jest to pewien taki obraz, pewna sytuacja, którą Duch Święty mi pokazał, i objawił. Jest to, uważam, bardzo mocny obraz, mój taki osobisty, ale jest bardzo dobry, żeby coś unaocznić, coś pokazać. Ja przez ten obraz bardzo wiele zmieniłam. Zmieniło się bardzo wiele w moim życiu i ten obraz i ta sytuacja i to przeżycie z Duchem Świętym pozwoliło mi przejść na zupełnie inny poziom relacji z Panem. Zwróćcie uwagę, że czasem będąc w relacji z Panem, poszukując Pana intensywnie, chodząc za Panem, uczestnicząc w różnego rodzaju konferencjach, będąc na różnego rodzaju spotkania, słyszymy, sami studiujemy Boże Słowo, słyszymy fantastyczne, bardzo dobre Słowo, jesteśmy tacy po prostu zachęceni, wracamy do domu, jesteśmy pełni takiej energii, o, będziemy teraz to stosować, to już jest nasze, to już mam. Ale przychodzi jakiś taki moment i tracimy to, padamy. Wchodzimy w jakieś złe myślenie, zły sposób myślenia o samych sobie. Wracają do nas jakieś pewne nawyki, wracają do nas słabości. Gdzieś to tracimy. Czasami czujemy się, jakbyśmy byli w takim kółeczku zamkniętym. to chciałabym się z wami podzielić, jaka jest droga, żeby nie ulegać tym rzeczom, ale tak naprawdę odważnie przyjmować to słowo i funkcjonować w tym słowie. Pokażę dwie rzeczy, które są często przyczyną, że posiadamy zły sposób myślenia, który prowadzi nas w zły sposób funkcjonowania. Dzisiaj będziemy chcieli zobaczyć Boga takim, jakim On jest naprawdę. I to nie jest spojrzenie na Boga z innej strony. Pamiętajcie, żeby nikt nie chwytał swoimi radarami takiej interpretacji. O, Monia pokazała Pana z innej strony. Jakie to było fajne. Nie. Ja się staram tutaj w tym miejscu pokazać Boga takim, jakim On jest, zgodnie ze Słowem. Tak jak On objawia się przez swoje Słowo. Pamiętam taką sytuację, to było wiele, wiele, wiele lat temu. Intensywnie szukałam Boga, intensywnie szukałam prawdy. Byłam w miejscu ogromnej takiego legalizmu, prawa. Bardzo, bardzo trudno było mi funkcjonować i żyć i mieć relacje z Bogiem. Ale pomimo tego wszystkiego bardzo intensywnie Go szukałam. I pamiętam taką sytuację, to było późnym wieczorem, ja się modliłam i wołałam do Boga, żeby przyszedł i objawił się. Wołałam: Panie, objaw mi się pomimo mojej niemocy, słabości, pomimo mojego grzechu. Cały czas tak wyznawałam. I wołałam: Panie, przyjdź i objaw mi się. Ja chcę Ciebie poznać takim, jakim jesteś. I pamiętam, kiedy się modliłam, stałam, miałam oczy otwarte i zobaczyłam, to był wieczór, to była noc. W tym pokoju nie było ciemno, było dosyć jasno, ponieważ z ulicy dochodziły światła, więc można było rozpoznać wszystkie przedmioty, jakie tam się znajdowały. I w pewnym momencie przed moimi oczami zobaczyłam taką światłość. To było światło niezwykłej jasności. I zaczęłam mrużyć oczy, co się dzieje. Myślałam, że coś wybuchło, coś się wydarzyło, ale gdzieś tak zachowywałam taki pokój, taką ciekawość, co będzie się działo. Z tego światła wyłoniła się postać. To była postać ubrana w białe szaty. Ona jaśniała, nie mogłam rozpoznać jej twarzy, nie widziałam jej twarzy. I ta postać szła w moim kierunku. I to było bardzo dziwne, dlatego że dystans i odległość to był duży pokój, ale to było tak, jakby ta postać szła z jakiegoś takiego dalekiego miejsca do mnie i przybliżała się coraz bardziej. I wtedy zaczęłam to gromić. Starym zwyczajem, tak się nauczyłam na spotkaniach o Nowym Duchu Świętym, trzeba takie rzeczy gromić, więc gromiłam to. I naprawdę nie ma nic złego w badaniu duchów. My potrzebujemy badać duchy, czy taka sytuacja, która nas spotyka, czy ona pochodzi od Pana, czy pochodzi od kogoś innego. I im więcej starałam się to odrzucić i pytać Pana, to tym więcej miałam pokoju i zostawiłam to. Duch mnie przekonywał: pozwól na to, niech to się dzieje. Tak, kiedy ta postać się zbliżyła na wyciągnięcie ręki, rozdzieliła się na trzy postaci. Ale wtedy już była taka sytuacja, że obecność Boża była tak mocna, że tak jak nieraz my się przewracamy w Bożej obecności, tak? Nasze ciało się przewraca w Bożej obecności. To ja się przewróciłam. Nie znałam tego, że takie rzeczy mają miejsce. To było coś ponadnaturalnego. Ja nie wiedziałam, co to się dzieje, ale pozwoliłam na to. I te postaci się rozdzieliły. Jedna z nich stanęła, kiedy leżysz, masz prosto wyprostowane nogi, to trzymasz stopę tak. I czułam, jak do moich stóp doszła ta postać i dotknęła swoimi stopami moje stopy. Tutaj ta postać jedna, ta pierwsza, usiadła u mojego boku. Tak normalnie, zwyczajnie usiadła. Podkuliła szaty i usiadła. Jedna postać stanęła na wysokości serca z tyłu. I pamiętam, ja próbowałam zwrócić uwagę najbardziej na tą postać, która koło mnie siedziała. I rozpoznałam w niej osobę Ducha Świętego. I cudownie mi się z tą osobą rozmawiało. Ta osoba mnie zachęcała: nie bój się, poddaj się tej całej sytuacji, poddaj się. I rozpoznałam w tej osobie, która stała u moich stóp, Chrystusa, bo ta osoba mówiła do mojego serca zgodnie ze Słowem, co jest napisane w Słowie, kiedy Jezus naucza o Ojcu i mówi w taki sposób: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Nikt nie przychodzi do mnie inaczej, jak tylko przez Ojca. Nie uczyniłem nic, co nie usłyszałem od Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. I cały czas Duch Święty mówi: słuchaj, wskazywał na Chrystusa, słuchaj tego, słuchaj tego. I każde słowo w nowy sposób zapadało do mojego wewnętrznego człowieka. Każde słowo w nowy sposób brzmiało. Przychodziła taka świeżość i takie przekonanie, że ta osoba, która siedzi przy mnie, ona mówi prawdę. Ta osoba wskazuje mi na Chrystusa. Chrystus mówi do mnie prawdę. I potrzebowałam się zmierzyć z pewną niesamowitą osobą, z osobą Ojca. Ja już rozpoznałam, do czego to wszystko zmierza. I zaczęłam mówić do Ducha Świętego, jesteś moim przyjacielem, ja Ciebie rozpoznaję, ja Ciebie potrzebuję, potrzebuję Chrystusa, Jego słowa, ale Ojca nie potrzebuję. Ja nigdy nie potrzebowałam Ojca. Mój Ojciec jest dobrym człowiekiem, myślałam cały czas o Ojcu Ziemskim. I On jest dobrym człowiekiem, ale nie potrzebuję Go, ja sobie świetnie sama radzę. I z Tobą, Duchu Święty, pokonam cały świat, zmierzę się z całym światem. Ale Ojciec nie, On nie jest mi potrzebny. I Duch mnie znowu przekonuje, słuchaj tego, słuchaj tego. I to były takie wydawane wręcz rozkazy, słuchaj tego. I takie mocne i silne przekonanie o tej prawdzie. I pierwszą rzeczą, jaką sobie uświadomiłam, to potrzebowałam przebaczyć mojemu ziemskiemu ojcu. I to uczyniłam. I przyjęłam Ojca do swojego serca. Powiedziałam, Ojcze niebieski, zapraszam Cię do swojego serca. Ojcze, który jesteś w niebie, ja Ciebie do swojego życia zapraszam. Ja już nie powiem, że Ciebie nie potrzebuję, ja Ciebie właśnie potrzebuję. Ty jesteś cudownym, dobrym Ojcem. I pamiętam taką operację na sercu, gdzie jakieś takie zło, jakieś takie taka niechęć, wszystko to, co czułam do mojego Ojca i ta zima i ten brak Ojca Niebieskiego przyszło do swojego miejsca, przyszło do mojego serca. To było coś tak ważnego w moim życiu, co zmieniło mój sposób myślenia, mój sposób postrzegania Boga. Pamiętam jedną z wielu rzeczy, jakie mnie nękały w życiu i ta sytuacja to właśnie zmieniła, to zrozumienie, kim jest Ojciec. I to jest tak, że przez całe swoje życie obecne ja ciągle coś nowego się dowiaduję o Ojcu przez objawienie i coś nowego do mnie o Ojcu dochodzi. To nie jest tak, że ja dziś wszystko wiem i wszystko rozumiem. To nie jest tak. Ja zrozumiałam, że Ojciec Niebieski jest bardzo podobny do tego modelu, dobrego modelu Ojca Ziemskiego, że Ojciec Niebieski cieszy się nami, to Duch Święty przyniósł to objawienie, cieszy się tak nami, jak ten dobry Ojciec Niebieski powinien się cieszyć. Ojciec Niebieski, Ojciec Ziemski jest taki, że jak wie, że zbliżają się urodziny dziecka, to poleci do sklepu i zrobi wszystko, żeby kupić prezent. Przewróci wszystko do góry nogami. I kiedy przyniesie ten prezent, postawi przed dzieckiem, to będzie śledzić i nie spuści wzroku z ojca dziecka. Nie spuści wzroku, będzie patrzeć, jak dziecko reaguje. Będzie odbierać każdy uśmiech, każdą iskrę w jego oczu. I taki jest ojciec. On tu teraz jest i na nas patrzy. I dla każdego z nas ma dobry prezent. I to spotkanie, pomimo zimna, ono nie jest zmarnowanym czasem. Ono jest czasem danym nam od Ojca. I Ojciec ma dobre i świeże objawienie dzisiaj tu na tym miejscu, które chce i uwalnia ze swojego serca. To przychodzi przez dzieło Jezusa Chrystusa na krzyżu i w Duchu Świętym przychodzi do nas. Potrzebujemy być tacy bardzo tutaj teraz otwarci na to. Zmierzam do tego, że chcę się podzielić z wami, że długie, długie lata żyłam w strasznym potępieniu. Wiedziałam, że Jezus żyje, że Jezus mnie kocha i doświadczałam od czasu do czasu tej prawdy. Ale moje życie wyglądało góra, dół. I tak naprawdę powalało mnie potępienie. Wszystko mogło stać się przyczyną dochodzenia w potępieniu, dochodzenia w poczuciu winy, dochodzenia w poczuciu miernoty, małości. Wszystko. Zła uwaga lidera, niepowodzenie, to wszystko, nie umiałam utrzymać tego poziomu wiary. Zawsze to traciłam. Powiem wam, co nam może przyjść z pomocą, żeby odczepić się od takiego sposobu myślenia i przyjąć właściwy sposób, i przyjąć właściwy obraz Boga. Jest taki obraz w Biblii, to dotyka mojego serca. Ja to pokrótce, dzisiaj już nie będziemy tego czytać, tylko pokrótce opowiem i przypomnę. Myślę, że my te zdarzenia z Biblii znamy. Jest taki moment, kiedy Mojżesz przebywał z ludźmi na pustyni i nagle okazuje się, że nie mają ludzie co pić. Po prostu zaczynają szemrać, gderać na Mojżesza. Dochodzi nawet do takich sytuacji, że zamyślają zabić Mojżesza, ukamienować. Mojżesz to odbiera, odczuwa, wie, że to może się stać, idzie się modlić na miejsce osobne. I wtedy Bóg nakazuje Mojżeszowi wziąć laskę i uderzyć w skałę. I powiedział tak, kiedy uderzysz w skałę, woda wypłynie z tej skały i ludzie będą mieli co pić. I tak się stało. I teraz zwróćcie uwagę, co jest charakterystyczne. Ci ludzie szemrali, mataczyli równo, po prostu byli już nie do zniesienia. I zwróćcie uwagę, Bóg nie odpowiada Mojżeszowi. Mojżeszu, wyjdziesz tam, upomnisz ludzi, a ja ci powiem, odsuń się i ześlę ogień z nieba i ich wszystkich spalę. To był Bóg Starego Testamentu, tak? To jest jeden i ten sam Bóg. Ale my nieraz tak dzielimy. I zobaczcie, Bóg nie zniszczył narodu, bo ten naród ukochał. Ukochał ten naród i kocha ten naród. I nie zniszczył tego narodu, tylko powiedział, dam im pić. Wychodzi naprzeciw ich potrzeb. Jakby nie zwraca uwagi na to, że szemrają, wychodzi naprzeciw ich potrzebom. Widzicie to? I teraz zwróćcie uwagę, przychodzi Mojżesz, bierze starszych, dokładnie robi to, co Bóg mu nakazał. Wypływa woda. I ta sytuacja jest obrazem Chrystusa, który został uderzony na drzewie krzyża, umarł za nasze grzechy. Dzięki temu wody życia wypłynęły z jego wnętrza. I to są te wody życia, które nas zaopatrują. To są te wody życia, które przynoszą odpowiedź na wszelkie troski, kłopoty naszego życia. To jest to zaopatrzenie, to jest to zbawienie, to jest to odkupienie. To jest ta rzecz, to jest ten moment. Po wielu, wielu latach naród izraelski znajduje się w tej samej sytuacji na pustyni. Znowu nie mają wody. I znowu jest ta sama sytuacja. I Bóg tak naprawdę, my byśmy podpowiedzieli Bogu, co ma zrobić. Boże, daj im popalić. Po prostu daj im popalić, bo tak być nie może. Musisz ich ukarać. Ale Bóg znowu jakby nie zwraca na to uwagi. I mówi do Mojżesza, daje Mojżeszowi instrukcję. Teraz wyciągniesz laskę Aarona i wody popłyną. Ale Mojżesz już był tak... Słuchajcie, tym zmęczony i tak już był znudzony, zły na tych ludzi, tak można by było powiedzieć. Mógł mieć różne emocje. Nie posłuchał Pana i ponownie uderzył w skałę i to dwa razy. I tak wody popłynęły. Mojżesz potem poniósł konsekwencje swego nieposłuszeństwa. Nie o tym dzisiaj mowa. Ale zwróćcie uwagę, to jest drugi obraz. Co to oznacza? Ten drugi obraz oznacza po prostu... Tak naprawdę Mojżesz nie powinien był uderzyć w skałę, tylko podnieść laskę i przemówić do skały. Tak Bóg chciał. Wiecie, o czym to jest mowa? To jest mowa tak, że my żyjemy w rzeczywistości Jezusa Chrystusa, który zmarł za nasze grzechy i trzeciego dnia zmartwychwstał, dzisiaj zasiada na tronie i króluje. I to jest Chrystus, który nie wytyka ci grzechu. Nie wytyka ci grzechu. I nigdy grzechu Twojego nie użyję przeciwko Tobie. Kiedy chodzisz w jakiejś słabości, chodzisz w jakimś grzechu, to On raczej przyjdzie i powie Ci, ja Ciebie kocham, ja oddałem swoje życie za Ciebie. Ja oddałem swoje drogocenne życie, u mnie jest pełnia łaski. U mnie jest pełnia łaski. U mnie jest moc do tego, abyś mógł się podnieść i pójść na nowo ze mną. A ten obraz, kiedy Mojżesz pomimo zakazu Pana uderzył w skałę, to jest taki obraz naszego życia, kiedy my ponownie uderzamy w skałę w Chrystusa. Wiecie, jak to wygląda? Kiedy chodzisz w takim zamieszaniu i słuchasz głosu szatana, słuchasz głosu wroga, który używa prawa, żeby ci dowalić, który ci będzie ciągle przypominać, że jesteś potępiony, jesteś nieudacznikiem, bo chodzisz w grzechu, bo nie możesz się wydostać z tego miejsca i zamyka cię w takim kole. To jest ten drugi obraz. Potrzebujemy się wystrzegać takiego miejsca i takiego obrazu. My potrzebujemy zaufać Bogu, że kiedy umarł na krzyżu i zmartwychwstał i dzisiaj króluje i włada, to nie jest kimś, kto ci chce wytykać grzechy. Absolutnie nie, odwrotnie. i jak ty potrzebujesz w takim miejscu grzechu, czy w takim miejscu słabości przemawiać do skały, nie uderzać w skalę i nie mówić: jeszcze się nie dokonało wszystko, jeszcze nie wszystko, nie wszystka krew została przelana. Nie. Doskonała jest ofiara Chrystusa. Jego ofiara jest doskonała. Tam już nie trzeba nic poprawiać. Teraz, jeżeli masz, to przemawiasz do skały. Panie Jezu Chryste, jestem w słabości, popełniłem grzech, ale Ty jesteś moją twierdzą, Ty jesteś moją mocą, Ty oddałeś swoje życie. W Tobie jest przebaczenie wszelkich grzechów i to jest przemawianie do skały. To jest przemawianie do skały. Taka postawa i szukanie objawienia w taki sposób i w tym miejscu sprawi, że przestaniesz się borykać i potykać i diabeł nie będzie miał dostępu do ciebie i nie będzie mieć nic do ciebie i nie przypomni ci żadnego grzechu, bo nie ma prawa. Potrzebujemy wytrącić diabłu z ręki to prawo raz na zawsze. I to jest też takie miejsce, taka niedziela, taki czas, żeby sobie te rzeczy uświadomić i coś też w swoim życiu postanowić. Ja już się zbliżam do końca. Ja tylko jeszcze dwie rzeczy, które są ważne. A muszę zobaczyć to w notatkach, dobrze? Dobrze. Jest głos, który... Nie osądzanie, ale jego dobroć prowadzi do pokuty. Nie osądzanie, ale jego dobroć. Myślę, że żeby to jeszcze bardziej zrozumieć, to tylko na chwilę przytoczymy taki fragment, tak, takie wydarzenie z Ewangelii. Pamiętacie kobietę, która została przyprowadzona przed oblicze Jezusa, kobieta potępiona, przez ludzi potępiona. To była jawno grzesznica, cudzołożnica i zgodnie z prawem Mojżesza, ta kobieta powinna naprawdę zginąć, bo takie było prawo Mojżesza. Prawo Mojżesza nakazywało takie kobiety ukamienować. Nie było dla niej ratunku, po prostu nie był to czas, jeszcze Chrystus nie oddał swojego życia na krzyżu i tak naprawdę ta kobieta powinna zginąć, nie powinna być uniewinniona. Takie było prawo i koniec. I zwróćcie uwagę, tam wiele rzeczy się dzieje, to jest bardzo... bardzo mocny opis, to jest bardzo mocne świadectwo tego, w jaki sposób Chrystus funkcjonował chodząc po ziemi. Bo zwróćcie uwagę, co się wydarzyło. Na samym końcu już, ja powiem wam, przez wiele lat, nie wiem jak wy, ale ja się tak tempo wpatrywałam w ten fragment i szukałam odpowiedzi na różne sytuacje. I na wiele rzeczy Bóg mi odpowiadał, ale zawsze patrzyłam na końcówkę. Idź i nie grzesz więcej. I zawsze mówiłam: Panie, łatwo Ci powiedzieć. Jak to zrobić? Idź i nie grzesz więcej. Jak to zrobić? Wiecie, było mi trudno. Nie wiem, może wam nie, ale mi tak. Ja patrzyłam na to słowo: idź i nie grzesz więcej. I marzyłam o takim momencie, mając na przykład w swoim doświadczeniu grzech, który powtarzał się cyklicznie. Nie mogłam się od tego grzechu odczepić po prostu, a on ode mnie. I ciągle w niego wpadałam i zauważyłam i mówiłam: Panie, tak bym chciała takie coś usłyszeć. I było mi bardzo smutno, że nie mogłam przejść przez ten fragment i nie mogłam niczego doświadczyć. I przyszedł taki moment, że przyszło zrozumienie i objawienie do tego momentu. Objawienie jest potężne, bo tak naprawdę za tym słowem kryje się moc Chrystusa, bo w tym słowie jest moc: idź i nie grzesz więcej. To jest moc Chrystusa, którą On wypowiadał przez to słowo, wypowiedział przez to słowo i podniósł tę kobietę. Ta moc podniosła tę kobietę. Ta moc podniosła tą kobietę i ta moc pozwoliła tej kobiecie więcej nie grzeszyć. Ale ważne jest też to, że Chrystus nazwał pewne rzeczy po imieniu, bo On jej pokazał, że ona jest w miejscu potępienia, ale kiedy zapytał się, czy ktoś cię potępił, ona się zorientowała, do jej serca przyszło objawienie. To nie jest zwykła opowiastka, za tym się dzieją rzeczy duchowe, ponadnaturalne, rzeczy ważne dla naszego życia również. On jej powiedział tak: nikt cię nie potępia, to i ja cię nie potępiam. Chrystus tylko miał prawo tak powiedzieć, bo był bez grzechu. I ja cię nie potępiam, idź i nie grzesz więcej. I za tym poszła potężna moc do tego, żeby ta kobieta się podniosła i więcej nie grzeszyła. Zobaczcie, to jest taki dar, ja go tak nazywam na potrzeby tego spotkania, że to jest dar niepotępiania. Innymi słowy, dar przede wszystkim usprawiedliwienia, ale dar, bo my myślimy, że kiedy przychodzi do nas myśl, zgrzeszyliśmy, kiedy sumienie mówi o tym, o kurczę, upadłem, zgrzeszyłem, ojej, zgrzeszyłem, to natychmiast słyszymy mnóstwo szumów i szmerów i takich słów, które mówią nam i wskazują nam na potępienie. O, znowu. No ile razy ja mogę? Bóg się na mnie pogniewał. Jesteśmy skłonni takie rzeczy słyszeć, ale zapamiętajmy to sobie raz na zawsze. To nie są słowa Chrystusa. To nie jest Bóg. To nie jest Ojciec. Ojciec się tak nie zachowuje. Niebieski Ojciec tak nie postępuje. Ojciec Niebieski posłał swojego Syna na ten świat i Chrystus zrobił już wszystko, żebyśmy my mogli powiedzieć śmiało, nie, ja jestem w Jezusie, ja jestem zbawiona, ja jestem odkupiona, łaska jest dla mnie, ja jestem z łaski zbawiony, ja jestem usprawiedliwiony. Zwróćcie uwagę, że nieraz mylnie myślimy o tym fragmencie, z listu Jana, ja już kończę, nie z listu, tylko z Ewangelii Jana, kiedy Jezus mówi tak. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie, o sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie użycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Jezus mówi o grzechu, to popatrzcie, nie mówi o grzechach, tylko mówi o grzechu, czyli to jest liczba pojedyncza. Mówi o jednym grzechu. To jest skierowane do świata. I to jest mówione o tym, że świat nie przyjmuje Jezusa. Czyli to jest grzech tego świata, czyli to jest grzech niewiary w Jezusa. I Jezus to tutaj pokazuje. A kogo Jezus sądzi? Bo władca tego świata został osądzony. To nie nas Chrystus chce sądzić. Rozumiecie? Tylko władca tego świata został osądzony. To on został osądzony. My jesteśmy jego dziećmi i do niego należymy. A o grzechu, bo nie wierzą we mnie, o sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca. Więc Jezus mówił o tym, że za chwilkę odejdzie, ale zanim odejdzie, to dokona dzieła sprawiedliwości, dzieła usprawiedliwienia. Sposób postrzegania określa sposób otrzymywania, rozumiecie? I wiara działa najlepiej, kiedy znasz Bożą miłość do siebie. Bóg mówi do nas dzisiaj, kocham Ciebie, kocham Ciebie, kocham Ciebie. Wszystko już jest naprawdę zrobione, jest elegancko po prostu. Jezus Chrystus, Ojciec o wszystko zadbał. Jezus Chrystus wykonał wszystko, co Ojciec Mu polecił, wszystko się wypełniło. Jesteśmy dzisiaj usprawiedliwieni. Będziemy się modlić taką modlitwą. Jest taka funkcja w Kościele wstawiennika. I jest taka funkcja też w Kościele proroka, prawda? To są takie dwa obdarowania. Jest funkcja wstawiennika i wstawiennik jest dzisiaj w nowotestamentowym Kościele jak kapłan. Co to oznacza? Że on zna potrzeby ludu, bierze te potrzeby ludu i przedstawia je przed obliczem Pańskim. Nie myśli o sobie, ale myśli o potrzebach ludu i przedstawia je przed tronem. Prorok natomiast, jego funkcja to jest ten, który zasiada w Radzie Najwyższego, nasłuchuje, co Pan mówi i przekazuje to do Kościoła. To oczywiście wszystko potrzebuje być zgodne ze Słowem Bożym, tak? A funkcja proroczego wstawiennika to jest połączenie tych dwóch funkcji razem. Proroczy wstawiennik bierze Boże Słowo, Bożą obietnicę, nasłuchuje o potrzebie ludzkiej, o potrzebie ludzi, bierze te rzeczy, łączy je ze Słowem i wypowiada Słowo nad potrzebami ludzkimi. To jest potężna funkcja i to jest rzecz, do której nas Pan zachęca. Panie, my stoimy przed Tobą dzisiaj i dziękujemy Ci za ten czas. Dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste, przede wszystkim, że Ty oddałeś swoje drogocenne życie za nas. Że tak bardzo Ci zależało na rodzaju ludzkim, Panie, że posłałeś swego umiłowanego Syna do nas. Chcemy Ci powiedzieć dzisiaj, Ojcze, że Twój umiłowany Syn jest cudownym Twoim Synem jednorodzonym, że jest wspaniały, że jest cudowny. I dziękujemy Ci za Ducha Świętego, który przynosi i pogłębia w nas prawdę poznania Jego, w tym tak naprawdę, jakim On jest. Dziękujemy Ci dzisiaj, Panie, że Ty nas w potężny sposób umiłowałeś, że nie zrezygnowałeś ani na moment z człowieka, że w nienawiści masz i nienawidzisz tego, który nas oskarża dniem i nocą. I objawiłeś przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa, w jaki sposób, dzięki Twojej łasce, potrzebujemy Mu się przeciwstawić. Panie Jezu Chryste, ja teraz ogłaszam, że jesteś cudownym Jezusem Chrystusem, a woń Twojego namaszczenia rozlewa się na nas. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci dzisiaj za ten obraz tej kobiety w Ewangelii, która przyszła, rozbiła ten drogocenny flakon alabastrowy i ten cudowny olejek rozlał się, ta cudowna woń. Panie, dziękujemy Ci, że to jest obraz samego Ciebie. Ty jesteś, Jezu Chryste, tym olejkiem, tym alabastrowym naczyniem. I kiedy zostałeś rozbity, kiedy zostałeś zabity na drzewie krzyża, uderzony na drzewie krzyża, to wylała się ta cudowna woń Twojej obecności, cudowna woń Twojego usprawiedliwienia, cudowna woń Twojej chwały, cudowna woń Twojego zbawienia i Twojego odkupienia, cudowna woń przebaczenia grzechów, cudowna woń życia wiecznego. Panie Jezu Chryste, przyjmij teraz chwałę i uwielbienie. I wierzymy, że ta cudowna woń wylewa się teraz na to zgromadzenie. Panie, dziękujemy Ci, że Twój Święty Duch wkłada w nas te obrazy Mojżesza na pustyni, który uderzał w skałę. Panie, włóż te obrazy w naszego wewnętrznego człowieka. Przynieś potężne objawienie, jak mamy przemawiać dzisiaj do skały. Panie Jezu Chryste, Ty jesteś skałą osadzoną wysoko, wysoko, wysoko. Ty jesteś skałą, Ty jesteś potężny dzisiaj nad Kościołem. Ty jesteś skałą zasiadającą na tronie. Ty jesteś świetlanym Bogiem, Ty jesteś pełen chwały i pełen światła, zasiadasz dzisiaj na tronie, sprawujesz potężną władzę z pozycji tronu. Dziękujemy Ci dzisiaj za to, dziękujemy Ci dzisiaj za to. Panie, przynieś nam dzisiaj do naszych serc potężne objawienie, że nie chodzimy w potępieniu. Panie, że potępienie to jest dzieło diabła. Potępienie to jest dzieło diabła. Oskarżyciel jest strącony. Oskarżyciel jest pod stopami Jezusa Chrystusa. My żyjemy w nadziei, z nadziei do wiary i w miłości. My żyjemy, Panie, dzisiaj dzięki Twojej łasce, dzięki Twojemu usprawiedliwieniu. Bierzemy teraz, Panie, tę garść, tę prawdę garściami do naszego wewnętrznego człowieka. Panie Duchu Święty, modlimy się dzisiaj i prosimy, żeby te prawdy na stałe zamieszkały w naszym sercu. Panie, te prawdy są mocne, bo są wieczne, to są odwieczne prawdy. One mają moc zniszczyć wszelkie dzieło diabła i zniszczyły wszelkie dzieło diabelskie. Jesteś wielki, Panie. Jesteś wielki, Panie.